kolejne spotkanie na ogólnopolskim szczycie gospodarczym. Wiele się tutaj mówiło o bezpieczeństwie szeroko pojętym i o tym militarnym, i o tym energetycznym, ale na taką dużą skalę. My chcielibyśmy Państwu powiedzieć teraz o takim bezpieczeństwie na niskim poziomie, takim dla każdego konsumenta. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest teraz przed mikrofonem Radia Podlasie.
Dzień dobry, Maciej Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny.
Kilka lat temu zrobiły się spore zmiany na rynku detalicznym, jeśli chodzi o dostawców prądu i gazu. Pojawiło się wiele nowych firm, które nawet niekoniecznie mają własną infrastrukturę, ale oferowały się z dostawą czy jednej formy energii, czy kilku naraz i jakichś dodatkowych usług. No, ostatnio zrobiło się wokół tego trochę takiej złej atmosfery, bo niektóre te firmy przestały się wywiązywać ze swoich zobowiązań. No i trzeba było szukać rozwiązań awaryjnych. I to PGNiG jest tym rozwiązaniem awaryjnym.
Tak, jeżeli chodzi o dostawę gazu, rzeczywiście około 50 tysięcy gospodarstw domowych mogło zostać bez gazu. Tutaj szybko zadziałało Ministerstwo Energii, które przygotowało rozporządzenie, które wyznaczało sprzedawcę awaryjnego. W tym przypadku zostaliśmy my, czyli żeby ci klienci, którzy podpisali umowy z firmami, które teraz mają kłopoty z płynnością, nie zostały bez gazu. Tak samo jeżeli chodzi o prąd, my zostaliśmy wyznaczeni jako sprzedawca awaryjny gazu. Dzięki temu 50 tysięcy domów, i to już w sezonie grzewczym, który ruszył, nie zostaje bez ogrzewania.
To jak to się w praktyce załatwia? Jeżeli ktoś ma taki, za przeproszeniem, pasztet, to co musi zrobić?
No właśnie, w związku z tym rozporządzeniem nie musi nic robić. Jest to z automatu. Każdy oczywiście, jeżeli by nie odpowiadały mu warunki u nas, może później zmienić tego sprzedawcę, ale chodziło o to, że klienci nie zostali sami na lodzie, więc formalności praktycznie nie musi załatwiać.
Państwo mają w nazwie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, więc się głównie z tym gazem kojarzą, ale energię elektryczną też obracają?
Tak, sprzedajemy też energię elektryczną. Oczywiście gaz zostaje naszym głównym produktem. Mamy 6,5 miliona klientów, jeżeli chodzi o gaz. No i tych klientów też przybywa, bo gaz staje się coraz bardziej popularnym paliwem.
Przykład tego nasi słuchacze mieli niedawno, bo informowaliśmy o jednej z podsiedleckich gmin, która właśnie zaczyna rozbudowywać sieć gazową. Podkreślano wtedy połączenie, że to się tak dosyć fortunnie zbiegło, ta rozbudowa sieci, z rządowym programem Czyste Powietrze, który może zmobilizować, czy być takim bodźcem dla ludzi, żeby się do tej rozbudowywanej sieci podłączać. Czy Państwo też mają jakiś swój udział w tym programie ochrony jakości powietrza?
Tak, no dla nas to jest jeden z priorytetów, który mamy też wpisany w strategię grupy kapitałowej PGNiG. Prowadziliśmy akcję edukacyjną, w której udział wzięło w ostatnim roku 1000 szkół podstawowych, jest to bardzo dużo. Dwa, prowadzimy też konkretny program wsparcia finansowego do wymiany kotłów z węglowych na gazowe. Każdy, kto wymieni piec, 10 tysięcy osób może dostać dofinansowanie 1000 zł. 1000 posiadaczy karty dużej rodziny mogło dostać dofinansowanie 3000 zł. I już te 1000 osób się zgłosiło w tym roku w związku z takim zainteresowaniem, bo wnioski miały być zbierane do końca roku. Postanowiliśmy tę pulę zwiększyć o kolejne 1000 rodzin z kartą dużej rodziny, czyli tych, którzy mają minimum trójkę dzieci, żeby wesprzeć. I to się oczywiście wpisuje też w program rządowy Czyste Powietrze, bo praktycznie od teraz można powiedzieć, że trwa realna walka ze smogiem. Też wzrosła świadomość ludzi, jeżeli chodzi o problem smogu, wpływ na zdrowie. W związku z tym nasze też dofinansowanie się łączy z tym programem. Jeżeli ktoś dostanie dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, może też skorzystać z naszych środków, żeby jeszcze łatwiej było wymienić piec na ekologiczny.
Gaz uchodzi za paliwo czyste i takie o tyle przyjazne, że pieca gazowego nie trzeba obsługiwać na co dzień. Tam się nie sypie węgla łopatą, tam się nie wygarnia popiołu. Jego się programuje i właściwie nic więcej przy nim nie trzeba robić. No, z drugiej strony jest droższy od węgla i więc ludzie, którzy stoją przed decyzją takiej wymiany, myślę, że to, co najbardziej ich blokuje, to ile ten gaz będzie kosztował w perspektywie kilkuletniej. No i tak, teraz mamy przewidywania takie, że to zużycie w gospodarce w ogóle będzie rosło. Z drugiej strony mamy takie krzepiące wiadomości, że tu jakieś duże kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi, tu rozbudowa gazoportu, to połączenie z Norwegią. Czy możemy się spodziewać stabilnych cen gazu?
Wszystkie surowce podlegają mechanizmom światowym. Jest to towar, który jest notowany na światowych giełdach i wiele czynników tak naprawdę często międzynarodowych. Jakiś kryzys na Bliskim Wschodzie może spowodować zawirowania tych cen, ale to nie dotyczy tylko gazu, tak samo to dotyczy ropy, dotyczy to węgla. Wiele kosztów jest zmiennych, ale to też liczyć trzeba całościowo, bo tak jak Pan powiedział na początku, piece węglowe wymagają też większej obsługi. Ja też akurat pochodzę z Podlasia, gdzie dużo osób jest zagranicznych. granicą, czy w Stanach, czy w Anglii. Też tam, gdzie może, montują rodzicom piece, bo są bezobsługowe i często starsi ludzie nie są też w stanie obsługiwać, albo jest to kłopotliwe, albo ludzie wyjeżdżają, zostawiają domy, a aplikacją z telefonu tak naprawdę można, będąc w Ameryce, ustawić sobie temperaturę w domu w dzisiejszych czasach, więc trzeba patrzeć jakby całościowo na tą liczbę atutów. Zawsze tak było, że wszystkie paliwa, czy ropa, czy gaz zależą od wielu czynników, a tak jak pan wspomniał wczoraj, grupa kapitałowa podpisała dużą umowę z Amerykanami, więc jak widać PGNiG SA robi bardzo dużo, żeby zmienić jednak na korzystniejszy portfel dostaw gazu, żeby nie być uzależnionym tylko od jednego surowca.
Skoro mówimy o tym czystym powietrzu, to przeskoczmy na poziom troszeczkę wyższy niż indywidualne gospodarstwo domowe. Jest tutaj i jeszcze będzie mowa na kongresie, na szczycie gospodarczym o ciepłownictwie, tym takim zbiorczym. No i muszę się odwołać do przykładu z naszego rodzimego siedleckiego podwórka, gdzie tutejsza ciepłownia stała się elektrociepłownią, no i ma też bloki gazowe, zostawiając sobie kotły węglowe w sumie tylko na rezerwę w razie kłopotów z gazem albo na szczególnie wielkie mrozy. Czy państwo obserwują tego typu zmiany również w innych miastach, w innych częściach Polski?
Tak, jest związane z wieloma rzeczami. Właśnie normy emisyjne, które też się wiążą dla firm z kosztami, wpływają na to, że coraz jest większe zainteresowanie gazu. Zresztą spółka z naszej grupy PGNiG Termika, która dostarcza ciepło dla większości Warszawy, też ma na żeraniu dużą inwestycję, jeżeli chodzi o blok gazowy. To jest dostawca, który ma w Warszawie 70% adresów, jeżeli chodzi o dostawę ciepła. Więc jest taka tendencja, ale ona też dotyczy jeszcze mniejszych miejscowości, nawet takich kilkunastotysięcznych, bo wiele kotłowni w takich miastach powiatowych, mniejszych, wymaga modernizacji. Wiele tych tak zwanych peców zastanawia się nad zmianą paliwa węglowego na gazowe z przyczyn ekologicznych, ale i też w przypadku elektrociepłowni też te koszty osobowe przy gazie są mniejsze, więc jakby suma jest też korzystna. No i oczywiście są koszty związane z emisją CO2, więc jeżeli chodzi o przemysł ciepłowniczy, jest on teraz w fazie dużej modernizacji.
A czy przy okazji tej modernizacji ciepłownie zmieniają się częściej w elektrociepłownie? No bo możliwości techniczne są. No ja słyszałem nawet o takich indywidualnych instalacjach grzewczych do domków jednorodzinnych, gdzie razem z piecem ma się generator prądu, to jedzie na tym samym paliwie co piec. No kosztuje to dosyć sporo, więc chyba jeszcze nie jest zbyt rozpowszechnione na tą małą skalę. No ale jeśli chodzi o to ciepłownictwo takie zbiorcze, czy też chcą dołączać się do tej puli, jeśli chodzi o produkcję prądu?
Tak, nawet mamy takie już konkretne przykłady. Zresztą Ministerstwo Energii pracuje nad przepisami dotyczącymi kogeneracji, czyli wytwarzania prądu i ciepła jednocześnie. W związku z tym w Skurczu w tamtym roku podpisywaliśmy umowę w mieście, gdzie nie ma gazu. Dostarczamy LNG, które będzie zasilało właśnie miejską elektrociepłownię, więc takie przykłady już są i to się dzieje w skali polskiej i rzeczywiście jest taki trend. Jak sam pan wie, przez wiele lat mówiło się o smogu tylko w kontekście Krakowa. Teraz ten temat stał się tematem ogólnopolskim i idzie za tym też konkretne wsparcie rządowe, bo na przykład nie może być tylko system karania, ale też system zachęt i na przykład w ramach programu Czyste Powietrze 103 miliardy na termomodernizację plus spółki energetyczne, które inwestują, bo też na przykład z innych grup energetycznych niż PGNiG też są przerabiane ciepłownie na gaz, więc to już się dzieje i zresztą widać, że rok do roku zużycie gazu w kraju rośnie bardzo szybko i w związku z tym widzimy w tym przyszłość oczywiście jako grupa, która głównie zajmuje się gazem.
Wiem, że są takie możliwości techniczne i oczywiście są też te bodźce choćby w postaci właśnie tych rosnących opłat emisyjnych. Natomiast było ponoszone jako problem właśnie dla takich małych instalacji, takich, które no, małe miasteczka, kilkanaście bloków, jedna kotłownia. Gdyby oni chcieli sobie zrobić nowoczesną instalację, to po prostu ich na to nie stać. I teraz tak, z jednej strony mówi się o tym wsparciu rządowym, z drugiej strony słyszałem takie hasło, czy by na przykład te duże firmy nasze energetyczne, czy sektora właśnie paliwowego nie były zainteresowane, żeby wchodzić kapitałowo w takie małe lokalne przedsiębiorstwa komunalne.
My jako akurat PGNiG Obrót Detaliczny się tym nie zajmujemy bezpośrednio, bo jesteśmy częścią sprzedażową PGNiG-u, ale jest też spółka w naszej grupie PGNiG Termika Energetyka Rozproszona, która też się zajmuje właśnie mniejszymi takimi kotłowniami, więc takie projekty się dzieją. Oczywiście to też jest kwestia, że samorządy na razie interesują się, jak mogą zmienić, bo wiele tych mniejszych kotłowni, o których pan mówił, powstawały w latach 70., 80. i one już są na tym etapie końcowym eksploatacji, więc tak czy siak muszą przejść zmianę. My ich też oczywiście zachęcamy do gazu, bo sieć gazownicza w Polsce jest intensywnie rozwijana w chwili obecnej. Tylko 56% gmin w Polsce ma gaz. Plan jest taki, żeby w ciągu 4 lat spółka dystrybucyjna zgazyfikowała, czyli dociągnęła sieć. I to też stwarza szanse dla tych miejsc, bo często te elektrociepłownie są w miejscowościach, w których jeszcze w chwili obecnej nie ma gazu, więc nie mają takiej możliwości. Szansę oczywiście daje im LNG, gdzie możemy postawić instalację i z terminala w Świnoujściu ten gaz dowozić.
No, minister obiecywał, że za 4 lata do 90% już będzie dostępność. Zobaczymy. Podobno duże pieniądze właśnie idą na te sieci. Przekonamy się. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.